Łukasz Noga i witam Państwa w wakacyjnej rozgrzewce. Dzisiaj dwoje gości. Pani Magdalena Lasota, radna Rady Miejskiej z Klubu Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze. Witam Państwa.
I pan Łukasz Molenda, sekretarz partii Polska 2050 w regionie radomskim. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Zacznijmy od pytania do pani radnej. Pani radna, jaka ilość odpadów niebezpiecznych znajduje się na ulicy Ofiar Firleja?
Panie redaktorze, tu nie chodzi o ilość tak naprawdę, bo uważam, że no, duża ilość, że to jakby czy mała, czy duża, to i tak jest niebezpieczna. I to.
Czy wiadomo, jakie to są odpady, dlaczego są niebezpieczne?
Znaczy, są prowadzone oczywiście badania próbek. Ja tych wyników nie znam, ale no, wszyscy wiemy, że one są niebezpieczne i tutaj nie ma się co oszukiwać, że one nie są niebezpieczne. Ale panie redaktorze, to, że urząd posiadał, bo pewnie pan do tego dąży, wiedzę od zeszłego roku, zresztą w mediach od tygodnia jest ten temat wałkowany, to jest jakby jedna strona medalu, ale procedury zostały rozpoczęte, które są naprawdę bardzo skomplikowane, bo to, mówię, to jest taki wieloaspektowy temat. No, mówię, to nie jest tak, że czarne jest czarne, białe jest białe.
Miasto dąży do utylizacji tych odpadów w efekcie, ale ile to może potrwać?
No, panie redaktorze, to jest właśnie bardzo ważne pytanie, bo to tak naprawdę już trwa rok i te procedury są narzucone ustawowo. Dlatego, że jeżeli jest już taka wiedza, tak? A od 2019 roku po zmianie ustawy i nowelizacji ustawy o odbiorze odpadów, również niebezpiecznych, ten obowiązek został zrzucony na samorządy. Nie w 2012, tylko w 2019 roku, bez tak naprawdę określenia finansowania. Utylizacja jest, kosztuje ogromne, ogromne pieniądze. Okay. I samorządy, to nie jest tylko radomski
nie wiemy,
samorząd.
Ile ten ma problem kosztować. Jest. Mamy widełki od 10
mamy
do
widełki,
20
to jest milionów. Bardzo duża kwota. Tak, bo to trzeba tak. Toczy się sprawa w prokuraturze. Wiele, wiele miesięcy właśnie w tej sprawie, czyli poszukiwanie właściciela tych odpadów, co jest czasami nie do osiągnięcia, bo sami wiemy, że to są firmy słupy i tak naprawdę w tym momencie to takiej firmy już nie ma i nie wiadomo, czy w ogóle prokuratura znajdzie właściciela.
Czy przerażające, jak jest bezbronne polskie państwo.
Jeszcze tylko dokończę.
Jeszcze ja mam pytanie. W takim razie, czy te odpady są zabezpieczone, bo mamy wpis wiceprezydent Marty Michalskiej-Wilk, że są zabezpieczone, że Straż Miejska ich dogląda, nadzoruje, ale mamy też zdjęcie jakichś pojemników na łące, ogrodzonych tymczasowymi barierkami. Czy nie uważa pani, dążę do tego, czy nie uważa pani, że powinna być zwołana nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej, czy chociażby konferencja prasowa i podane, czy uspokojenie po prostu mieszkańców, że wszystko tam.
Ale panie redaktorze, no i pan prezydent Witkowski, i pani wiceprezydent Marta Michalska-Wilk, od tygodnia tak naprawdę w tej, i również my radni wypowiadamy się w tej sprawie. Radni Prawa i Sprawiedliwości oczywiście sączą wśród mieszkańców niepokój i nie zadali sobie trudu, żeby prześledzić właśnie cały ten proces, jaki następował przez te wszystkie miesiące. Już za chwilę oddam głos, jeszcze tylko dodam, że oprócz prokuratury, działań urzędu wszczętych właśnie w tej sprawie przez Wydział Ochrony Środowiska, działania, które przez wiele miesięcy również są prowadzone przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, no bo takie są po prostu procedury. Taka utylizacja to jest bardzo skomplikowany proces i to nie jest tak, że ktoś sobie te beczki, mauzery one się nazywają, sobie ktoś weźmie i przeniesie, bo to najprawdopodobniej trzeba to będzie wypompowywać specjalnymi samochodami, przewozić w inne miejsce, także przez wyspecjalizowane firmy, nie tak jak to się zadziało w Zielonej Górze, że przyjechały normalne ciężarówki, zapakowały to i gdzieś wywiozły. Teraz kwestia znowu gdzie i czy to było w ogóle zutylizowane. Także to jest bardzo złożony i skomplikowany
Łukasza
proces.
Czy pana Łukasza przepełnia niepokój w związku z tą sytuacją, czy wręcz odwrotnie?
No oczywiście, że się niepokoję, bo nie chciałbym oddychać powietrzem skażonym spalinami takich zanieczyszczeń. Niestety praktyka
pokazuje. Czy ufa pan zatem, że to składowisko pokazuje, jest zabezpieczone?
Nie wiem, to nie jest kwestia zaufania mojego i zgadywania mojego. Nie jest to też kwestia sesji Rady Miejskiej radnych, nie jest to kwestia prezydenta, to jest kwestia służb ochrony środowiska. Służby ochrony środowiska są państwowe i do jasnej cholery po to płacimy te podatki, żeby ktoś wreszcie wreszcie brał odpowiedzialność za cokolwiek w tym państwie, jeżeli pojawia się konkretny problem. Bo w tej sytuacji mamy tak, że komunikaty tego typu nie powinny iść od polityków, tylko od tych, którzy mają naukowców, pieniądze, fundusze, są do tego uprawnieni, żeby się tym zajmować. To jest to pierwsza kwestia.
A propos służb ochrony środowiska, wojewódzki inspektor ochrony środowiska zarzuca prezydentowi bezczynność w tej sprawie i składa zażalenie do samorządowej komisji.
Najprościej tak,
no tak
zrobić.
Oczywiście, zrzucić na prezydenta w momencie, kiedy prezydent ma dziurę budżetową gigantyczną i gdyby nawet chciał się tym zająć, to musiałby najpierw, już nawet nie chcę wchodzić w te procedury, jakby to wyglądało, żeby mieć wiedzę konkretną, co tam jest, kogo musiałby wynająć prezydent i za jakie pieniądze.
Ekspertów.
Bo przecież prezydent nie pójdzie i nie wyśle urzędnika z Urzędu Miejskiego z jakąś pipetką i on sobie będzie sprawdzał to, bo to jest niebezpieczne zdecydowanie. To pierwsza kwestia. Kolejna kwestia jest taka, gdzie jest nasze państwo. Od tego powinniśmy zacząć. Bo jeżeli prokuratura jest w stanie ścigać za obrazy uczuć religijnych po 15 instancjach, jeżeli jest w stanie policja łamać ręce kobietom protestującym przeciwko zakazowi aborcji, jeżeli policja jest w stanie zabezpieczać dom Kaczyńskiego kordonami, jeżeli jest w stanie wreszcie Pegasusem władza ścigać opozycję i podsłuchiwać polityków, to dlaczego nie użyje tych wszystkich środków do tego, żeby znaleźć, wytropić realnie bandytów, którzy zostawiają nam tego typu śmiecie pod nosem.
Co nam zostaje? Na dzień dzisiejszy zostaje nam czekać, nie wiadomo ile, na rozwiązanie tej sprawy przez nie wiadomo kogo.
My nie możemy sobie też pozwolić jako państwo, jeszcze dokończę ten wątek, na to, żebyśmy wpuszczali nieskończoną ilość śmieci swoich, zagranicznych, rozrzucali po Polsce, a my będziemy jako podatnicy grzecznie za to płacić.
I u nas są niższe opłaty, dlatego opłaca się tworzyć firmy słupy polskie, które sprowadzają od firm zagranicznych odpady różnej maści. Są to również odpady bytowe, tak zwane komunalne, ale właśnie często nie pod kodem komunalnych, a sprowadzają odpady niebezpieczne.
Właśnie do tego ale zmierzam, że od tego są służby specjalne,
no,
żeby się tym zająć. A nie od tego, żeby
no
się...
No tak, ale jak słyszę polityków Prawa i Sprawiedliwości, którzy powtórzę ten, to, co oni tak uwielbiali mówić przez 8 lat, nie zrobili po prostu nic i przez te 8 lat, ja nie wybielam żadnego z rządów, bo to jakby taki proceder trwa od wielu lat, ale przez te ostatnie 8 lat zostało sprowadzonych mega dużo tych niebezpiecznych
zresztą
odpadów.
Można by mieć
nic nie zostało
do
zrobione. Ale wniosek...
Jeżeli by wydawał pieniądze miejskie, które są potrzebne inwestycje. Zobaczmy państwo, jaki jest syf na Żeromskiego.
Nie, to muszą jakie być są specjalne chodniki. Pieniądze, wniosek został złożony do minister
Warszawy. A my mamy komuś fundować.
Ostatecznie to radni będą głosować.
Ale wniosek został złożony do pani minister Moskwy i liczymy na to, że jak radni Prawa i Sprawiedliwości tak chętnie co chwilę konferencje zwołują bez wskazania jakiegokolwiek rozwiązania, dobrze, niech będzie nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej, tylko ja również oczekuję, ponieważ są z klubu rządzącego, że spowodują to, że w bardzo szybkim terminie otrzymamy pieniądze na utylizację tych odpadów.
Kolejna sprawa i doświadczenie a propos tych odpadów póki co pokazuje, że to samorządy będą ponosić koszt utylizacji tychże. Natomiast kolejny koszt, który może ponieść samorząd, to jest utrzymanie szpitala miejskiego w kontekście rosnących jego długów. Co w tym temacie zrobić? Bo radny Podlewski dał nam w tym tygodniu taką prostą receptę. Radom dostanie 48 milionów rekompensaty za utratę dochodów z podatku PIT. Przeznaczmy 28 milionów na szpital, 20 milionów na utylizację odpadów. Mamy problem rozwiązany.
Nie, no to pan Podlewski, jak zostanie prezydentem, no to niech sobie takie dobre rady daje i takie rozwiązania wprowadza. Te pieniądze nie są na taki cel, jaki mówi pan Podlewski. Dlatego, że tak jak już powiedziałam, na utylizację powinno dać Ministerstwo Klimatu i pani minister Moskwa. A jeśli chodzi o szpitale, to również ten temat jest bardzo taki gorący w tym tygodniu. Wiem, że za chwilę radni Prawa i Sprawiedliwości będą zwoływać konferencję prasową i znowu straszyć ludzi, pewnie bez żadnego konkretnego rozwiązania. I panie redaktorze, i szanowni państwo, to jest problem systemowy. To nie jest problem radomskiego tylko i wyłącznie szpitala, tylko to jest problem problem w zasadzie 90% szpitali w Polsce, które są bardzo zadłużone, ale to jest spowodowane, też już niejednokrotnie to powtarzałam. No, po pierwsze wiadomo, że wzrosły koszty utrzymania nie tylko szpitala, bo wszystkiego tak naprawdę, przez drożyznę, no która jest przez media, ale przede wszystkim to tutaj problemem są koszty wynagrodzeń. Dlatego, że w momencie, kiedy szpital zatrudnia grubo ponad 1500 pracowników, jeżeli jest podpisywana wiele lat temu umowa, tak, między służbami medycznymi a rządem, więc rząd powinien,
rząd waloryzuje pensje, natomiast nie daje
na to pieniędzy. A szpitalowi nie daje problem na pokrycie tych podwyżek. No to będę słusznych, ale panie redaktorze, to jest bardzo ważne.
Oddajmy głos panu Łukaszowi Molendzie.
Jedno zdanie tylko.
Dwa miliony
do tej pory dodatkowo z własnych pieniędzy szpitala, czyli naszych również wspólnych, dyrektor musi dokładać do wynagrodzeń.
Teraz
miesięcznie. Od lipca teraz tego roku, gdzie również nastąpiła ta waloryzacja, dochodzi do dodatkowe 600 tysięcy. Czyli proszę teraz sobie policzyć.
Wpadamy tak w taką spiralę zadłużenia. Póki co słyszymy, że będzie ograniczenie liczby łóżek na jakimś oddziale, czekamy na plan naprawczy.
To niewiele jak pomoże, to bo to są w sumie drobne przy takich wielkich, takim wielkim zadłużeniu. To w zasadzie to są takie działania, które dyrekcja stara się pokazać, że coś robi, ale nie bardzo jest w stanie, bo z pustego i Salomon nie naleje. Ale tu są dwie kwestie się zderzają. Jedna to jest ta wojna Platformy i PiS-u, to jest ta polityczna, gdzie tak naprawdę nad prawdziwym problemem unosi się ta mgła awantury politycznej i o tym nie chciałbym mówić. I poniżej ta kwestia ważniejsza, mianowicie właśnie te kwestie systemowe związane z finansowaniem ochrony zdrowia. I znowu pokazuje to, że mamy państwo z dykty, bo kiedy mieliśmy nadwyżki w NFZ-cie w ostatnich latach związane chociażby z gigantyczną składką zdrowotną, którą zaczęli płacić przedsiębiorcy. Mhm. Przedsiębiorcy w tej chwili dopompowali maksymalnie, to te pieniądze NFZ oddawał do budżetu państwa i wydawano to na zupełnie inne kwestie, na duże niż szpital nie ma.
Czy może w takim razie miasto powinno zrobić tak jak z oświatą, po prostu podać wystawić rachunek rządowi?
No tak, tylko problem jest kolejny w przepisach, bo to jednak mamy państwo unitarne, a nie federalne. W związku z powyższym konstrukcja jest taka, że to rząd rządzi i odpowiada za takie rzeczy jak oświata, ochrona zdrowia, ochrona środowiska i tak dalej. Samorząd pełni jedynie taką funkcję wykonawczą. Więc jeżeli nie dostaje odpowiednich narzędzi, to nie jest w stanie tego zrobić. Pomysł na to, żeby przeznaczać pieniądze na inwestycje, na sprzątanie po przestępcach, jest pomysłem, delikatnie rzecz mówiąc, chybionym.
Czyli w takim razie, czy miasto tak czy nie, miasto ma płacić i płakać, czy nie wiem, zamykać oddziały?
Jakby miało z czego, to mogłoby się nad tym zastanawiać, ale nie ma z czego, więc tutaj nie ma takiej alternatywy.
Ale jest jeszcze tutaj jedna taka kwestia, że na przykład my tak, pokrywamy stratę szpitala, tak? W czerwcu pożyczkę otrzymał szpital od miasta, którą notabene musi spłacić, poczekamy na plan naprawczy. Tam, gdzie jest nadwyżka łóżek, a to też jest wszystko do oszacowania, to pewnie tak trzeba będzie robić, ale tutaj jest jedna bardzo ważna kwestia, że samorząd nie może jakby dopłacać czy pokrywać tych niedoborów, jeśli chodzi o płace. Nie można
tu musimy
tego
niestety
robić.
Skończyć, czekamy zatem na plan naprawczy. Dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Moimi państwa gośćmi byli pani Magdalena Lasota, dziękuję.
Dziękuję bardzo.
I pan Łukasz Molenda, dziękuję.
Dziękuję bardzo, miłego weekendu.
Łukasz Nogaj, dziękuję za uwagę, do usłyszenia.